takim sensie, że na kartkach po prostu są napisane słowa i zdania i one coś znaczą. I nawet jeżeli jest tu wielka Boża mądrość zawarta, a jest, to kiedy mówimy litera, mamy na myśli to, że może nie przełożyć się w praktyczny sposób na życie człowieka. I faktycznie tak chyba jest, że wielu ludzi ją czyta, a życie nie ulega zmianie. I dlatego kiedy modlimy się o to, żeby Boże Słowo przemówiło do nas, to modlimy się o to, żeby to ożywcze tchnienie Ducha Świętego sprawiło, że te słowa w nas będą czymś więcej niż pewną mądrością, niż jakimś zrozumieniem życia czy świata, ale że będą żywe, czyli właśnie takie działające, zmieniające. Ja też o to się modliłem i w ostatnich dniach, i dzisiaj, i mam nadzieję, że też każdy z nas ma taką modlitwę w sercu, żeby Duch Święty poprzez swoje tchnienie to ożywiał w nas. Żebyśmy mieli takie, wiecie, takie oko sokoła, które widzi naprawdę wszystko i rozumie. Chcę rozpocząć od czytania trzech fragmentów Bożego Słowa z różnych listów Nowego Testamentu, a i dalej będę jeszcze sporo czytał różnych innych wersetów, także tego czytania będzie sporo. Niech Duch Święty sprawi, żebyśmy się nie pogubili w tym, ale żeby to było właśnie przejrzyste, ale też właśnie więcej niż tylko tyle, żeby mogło nas do nas dotrzeć i uchronić nas, zmienić coś, poprowadzić. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 24-27 wersety. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Dalej list do Filipian 3:1-16, długi fragment. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faruzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym Nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 39 werset do 12 rozdziału, 3 wersetu. Zaczyna się od odniesienia do tych tak zwanych bohaterów wiary, którzy w wierze albo to dokonywali wielkich rzeczy, albo to również będąc w wierze byli przez świat poniewierani. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. To były dość długie fragmenty i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale we wszystkich tych trzech tekstach, pomimo trochę różnego słownictwa, nie aż tak różnego zresztą, przewija się ta sama myśl, a mianowicie myśl zmierzania do celu. We wszystkich trzech. W liście do Koryntian czytamy o zawodnikach, którzy biegną po nagrodę. W liście do Filipian Paweł o sobie pisze, że zdąża, zmierza do celu nagrody. W liście do Hebrajczyków czytamy, że przed nami jest wyścig i jest cel. Ten wyścig i cel nie są od siebie niezależne. Wprost przeciwnie, są ze sobą w oczywisty sposób związane. Ten wyścig to jest bieg do konkretnego celu. A ten cel osiąga się tylko poprzez to, że bierze się udział w tym konkretnym wyścigu. A więc jest to jeden wyścig do jednego celu. Co to jest za wyścig i co to jest za cel? Paweł napisał w liście do Koryntian i Filipian o sobie samym, że biegnie, że zdąża, że zmierza. Ale zaraz też w obu czytanych fragmentach, czyli i w liście do Koryntian i Filipian, przeszedł do liczby mnogiej. My. I tak też jest w liście do Hebrajczyków. Liczba mnoga jest używana. My. A więc biegnie Paweł, biegnie autor listu do Hebrajczyków, biegną wszyscy adresaci tych listów. Ten wyścig nie jest ekskluzywny. Nie jest dla niektórych, nie jest dla wyjątkowo silnych, dla specjalnie do tego wyścigu przygotowanych, nie jest dla wyjątkowo odważnych albo ambitnych, którzy chcą wyjść ponad jakąś przeciętność. W tym wyścigu biorą udział wszyscy. Z jednym ale. Wszyscy chrześcijanie. Kiedy autorzy tych tekstów piszą my, to dlatego, że identyfikują się z adresatami jako chrześcijanie, z chrześcijanami. I to też potwierdza cel wyścigu. Jaki to jest cel? Czytamy o nieznikomym wieńcu, a więc takim wieńcu, który nie więdnie, który pozostaje na zawsze. Czytamy o nagrodzie w górze, takiej nagrodzie, do której powołuje Jezus Chrystus. Czytamy o celu, do którego zmierzali ci tak zwani bohaterowie wiary. A więc wyścigiem lub biegiem do tego celu jest życie chrześcijanina konkretnie. A celem albo nagrodą w tym wyścigu jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Podejrzewam, że każdy z nas potrafił to rozszyfrować jeszcze zanim zacząłem mówić. Ale myślę, że nie zmarnowałem czasu. Czasami, myślę nawet, że dość często, potrzebujemy spoglądać na swoje życie z pewnej perspektywy. Nazwijmy to z lotu ptaka. Wtedy widać trochę inaczej. To tak jak z wielodniową, nawet powiedzmy wielomiesięczną wyprawą. Ktoś, jakiś podróżnik wyrusza, powiedzmy sobie, z Madrytu przez całą Europę i Azję aż do Tokio. I taka wyprawa musi składać się z wielu tras, które rozłożone są na poszczególne dni. I to te kolejne dzienne trasy na bieżąco najbardziej absorbują uwagę podróżnika. Gdzie jestem teraz? Którędy idę? Co dzisiaj będę jadł na obiad? Co będę jadł na kolację? Gdzie kupię wodę albo skąd ją wezmę? Gdzie będę nocował? To są chyba takie najbardziej silne myśli, które się pojawiają. Podróżnik żyje tymi rzeczami. Ale źle by było, gdyby zapomniał, że jest w drodze do konkretnego celu. Powiedzmy, że do Tokio. Źle by było. Mogłoby się okazać, że pomimo tego, że dobrze troszczy się o różne rzeczy dzień po dniu, takie małe, to na przykład zmierza gdzie indziej albo po prostu nigdy tam nie dotrze. Także ty i ja, będąc chrześcijanami, zmierzamy do konkretnego celu. Biegniemy w wyścigu, który prowadzi do konkretnego celu. Nasze życie zmierza do wieczności z Jezusem Chrystusem. I o tym musimy pamiętać. Z tych tekstów, które czytałem, wynika, że chrześcijanin może zdobyć wieniec, pochwycić, osiągnąć cel, ale też, że może nie zdobyć nagrody, że może zostać odrzuconym, że może upaść na duchu. Takie dokładnie zwroty się pojawiają. I krótko chciałbym zastanowić się z wami nad takimi dwoma zasadniczymi pytaniami. Pierwsze pytanie to, co to znaczy ukończyć wyścig i osiągnąć cel? I drugie pytanie to, jak biec, żeby nie wypaść z wyścigu i nie minąć się z celem? A więc to pierwsze pytanie. Co to znaczy ukończyć wyścig i osiągnąć cel? O ile łatwo jest nam zrozumieć, co to znaczy rozpocząć wyścig, o tyle ze zrozumieniem ukończenia, mam wrażenie, to jest moje osobiste wrażenie, różnie bywa. Ale dla ścisłości, co to znaczy rozpocząć wyścig, którym jest życie chrześcijanina? Rozpocząć ten wyścig to rozpocząć swoje chrześcijańskie życie. A jak to zrobić? Pozwólcie, że kilka wersetów z Bożego Słowa odczytam. Apostoł Jan w prologu Ewangelii swojej napisał: tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. W tej samej Ewangelii czytamy, jak to Jezus do Nikodema wypowiedział słowa: jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał: łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I wreszcie tutaj w liście do Filipian, który dzisiaj czytamy też, szczególnie rozważamy, znajdujemy takie słowa: znaleźć się w Nim, to jest w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. A więc rozpocząć życie chrześcijanina to przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, a wraz z Nim, poprzez wiarę, z łaski Bożej, darmowy dar zbawienia. Z tym, ten darmowy dar to takie trochę masło maślane, prawda? Ale nastały takie czasy, że wiele darów czy upominków, które chcą ci wręczyć nawet na ulicy, nie są do końca darmowe. I okazuje się za chwilę, że trzeba za nie zapłacić. Ja nie wiem, jak wy reagujecie, jak przechodzicie jakąś ulicą, zwłaszcza takimi bardziej zatłoczonymi, gdzie jest więcej potencjalnych ludzi do złapania. Kiedy ktoś podchodzi do was na przykład i mówi, że ma dla was dzisiaj upominek, prezent, podarunek, że to jest wasz szczęśliwy dzień. Bo ja najczęściej uśmiecham się i kiwam głową i po prostu idę dalej. Jeżeli mam taki w miarę dobry humor, ale jeżeli nie mam zbyt dobrego humoru, to też nic strasznego nie robię, tylko po prostu idę dalej i jakoś tak jakby nie zauważam. Podobnie jest czasami, kiedy siedzimy w domu i dzwoni telefon. Człowiek się zrywa, myśli, że ktoś znajomy dzwoni, okazuje się, że dzwoni ktoś z jakiegoś biura, z jakiejś firmy i ma różnego rodzaju upominki, dary. I taka atmosfera źle wpływa na nasze zrozumienie daru. Dlatego mówię darmowy dar. Dodatkowo w naszym kraju powszechne jest takie przekonanie, że na zbawienie trzeba sobie zapracować dobrymi uczynkami. To jest takie jakby zrozumienie tego wersetu z listu do Efezjan, który czytałem, tylko odwrotne. Dlatego właśnie mówię darmowy dar zbawienia. Przyjęcie tego daru w naturalny sposób oznacza w konsekwencji przemianę życia. Ale nawet to przemienione życie nie jest w stanie. I nie taka jest jego rola. Zastąpić podstawy zbawienia, którą od początku jest i do końca pozostaje darmowy dar zbawienia, a więc pogodzenie się z Bogiem przez krzyż i krew Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, rozumiem to tak, że nie zasługuję na zbawienie, kiedy rozpoczynam wyścig i nie zasługuję na zbawienie, nic się w tej kwestii nie zmieniło, kiedy kończę wyścig. Na początku i na końcu tego biegu jestem zbawiony tylko przez Jezusa, tylko przez to, co On uczynił. Więc co to znaczy w tym układzie ukończyć wyścig i osiągnąć cel? To znaczy zachować wiarę do końca. Nie po raz pierwszy sobie to uświadomiłem oczywiście, ale jednak kiedy sobie zapisywałem tu w notatkach, to pomyślałem sobie: wow, jak to brzmi. Jak to brzmi jakoś tak minimalistycznie. Jakby nawet niekomfortowo się z tym czuję. Ukończyć wyścig, osiągnąć cel, a więc to, co jest przede mną jako właśnie cel mojego życia, to zachować wiarę, którą mam. Chciałoby się powiedzieć, tylko coś zachować? Apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza takie słowa. To jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział i wersety 6-8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł Paweł nie napisał: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, za mną idą moje dobre uczynki, tłumy zewangelizowanych przeze mnie, moja moralność, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Nie napisał tak, prawda? Napisał zupełnie co innego. Chociaż wiele dobrych uczynków uczynił. Chociaż czytamy, jak jeździł z miasta do miasta i ewangelizował, i to w stopniu niesamowitym. Całe życie swoje złożył w ofierze jako ewangelista. Żył moralnie. A jednak napisał, kiedy rozumiał, że jego życie się kończy: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Ukończyć wyścig i osiągnąć cel to zachować wiarę do końca. Czy w takim razie można w ogóle nie ukończyć wyścigu? Nie osiągnąć celu? Można. Można nie zachować wiary do końca. Można stracić wiarę. Wypaść z wyścigu, minąć się z celem. Apostoł Paweł w tym fragmencie listu do Koryntian, który czytałem, napisał: ja tak biegnę nie jakby na oślep. Więc to nieobojętne, jak biegnę i dokąd biegnę i co sobie myślę, jak biegnę, i jakie są reguły. I to doprowadza nas do tego drugiego pytania, które obiecałem. Jak biec, żeby nie wypaść z wyścigu i nie minąć się z celem? I chcę uwagę zwrócić naszą na 3 niebezpieczeństwa. Pewnie jest ich więcej, ale akurat o tych 3 wspominają teksty, które czytałem. Te teksty z listu do Koryntian, 1 Filipian i Hebrajczyków. I tak pierwsze niebezpieczeństwo znajdujemy w liście do Filipian. Czytamy tam, odnajdujemy tam takie zwroty, jak przesada w obrzezywaniu, pokładanie ufności w ciele, własna sprawiedliwość oparta na zakonie. I Paweł bardzo wyraźnie ostrzega przed tymi rzeczami. Ostrzega. Przeciwstawia je znalezieniu się w Chrystusie, wierze w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. To jest silny kontrast. One w innym kierunku zupełnie idą. Bardzo jasno, dlatego że to było w ogniu polemiki, wtedy zawsze dobrze wychodzą takie rzeczy. Na przykładzie obrzezania właśnie, to tylko przykład, ale bardzo dobry, wyraził to Paweł, pisząc list do Galacjan, w słowach z 5 rozdziału. 5 rozdział 2:7. I posłuchajmy, co napisał. Tam w liście do Filipian dokładnie tego nie tłumaczył, ale tu mamy to bardzo, naprawdę bardzo jasno wyłożone. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście? Dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Zobaczcie, napisał ponownie, używając tego samego zwrotu, biegliście dobrze. Sugerując, że teraz znaleźli się w takim miejscu, że mogą wypaść z wyścigu. Dlaczego? Ponieważ jako wierzący z pogan chcą się obrzezać. Ktoś im powiedział, że jest to potrzebne, aby mogli być zbawieni. I nagle cała ta Ewangelia, którą usłyszeli, którą, jak to Paweł wcześniej pisze, wymalował przed ich oczami, Ewangelia, która w centrum stawiała Chrystusa ukrzyżowanego, jakby zmienia kolory. I okazuje się, że potrzebne jest złożenie pewnej ufności w swoim własnym ciele, która to ufność polega na tym, że jestem obrzezany w ciele, a więc zaczynam Bogu bardziej się podobać, albo podobam się Bogu bardziej. Co może być w moim i twoim życiu przesadą w obrzezywaniu? Czy też w przypadku pogan, którzy w ogóle nie byli obrzezani, po prostu obrzezanie. Co może być pokładaniem ufności w ciele i własną sprawiedliwością? Wszelkie myślenie typu, nawet jeżeli ono nie jest bardzo świadome, ale kiedy czuję się dobrze i komfortowo i myślę, Bóg na pewno mnie przyjmie, ponieważ biorę udział w nabożeństwach, ponieważ biorę udział w modlitwach, chociaż niewielu w zborze bierze udział, takich wspólnych, biorę udział w Szkole Chrystusa, która jest zorganizowana, wyjeżdżam na kongresy, na konferencje, w tym czasie nie oglądam telewizji i nie robię innych różnych rzeczy, które są jakimś tam odpoczynkiem dla człowieka, ale właśnie w taki sposób. I no, moje życie jest tak związane w ten sposób z Bogiem, że trudno, żeby mnie nie przyjął. Albo na przykład jestem wierzący od 20 lat. To bardzo dużo. Wiele słyszałem już kazań, wiele modlitwy już było w moim życiu. Już wiele, dobrze znam Boże Słowo. Służę w Kościele, mam konkretną służbę od 15 lat. Jestem człowiekiem, którego Bóg na pewno przyjmie. On dobrze mnie zna. Albo na przykład regularnie modlę się o Żydów, błogosławię Izraela. To jest w Biblii napisane, że jest to ważna rzecz. Służę wśród Żydów. Bóg na pewno mnie przyjmie. Albo na pewno, na przykład moje życie jest pełne różnego rodzaju dobrych uczynków. Staram się brać udział w inicjatywach, które są organizowane. Na przykład w Gwiazdkowej Niespodziance albo w wielu innych bardzo dobrych i pięknych rzeczach. Też indywidualnie wiele dobrego staram się czynić, czasami chociaż nie jest to dla mnie wygodne, jednak zapieram się samego siebie i czynię to dobro. Albo na przykład nie mam już żadnych nałogów. Jestem uwolniony od wszystkich nałogów. Nie trwam w żadnym grzechu. Taki sposób myślenia skutecznie odsuwa wiarę na dalszy plan. Ja sam dokładam starań, żebym był zbawiony. Biorę moje zbawienie we własne ręce. I z czasem wiara, która jest prostym zaufaniem Chrystusowi i Jego zbawieniu, staje się no niemal niepotrzebna. Nie chciałbym tego powiedzieć na głos, nie chciałbym się do tego przyznać, bo Biblia mi trochę inaczej mówi, ale właściwie świetnie sobie radzę bez niej. Ufam swoim własnym możliwościom i swoim własnym osiągnięciom. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. Oparcie się na sobie. To są inne reguły i inny wyścig. Drugie niebezpieczeństwo znajdujemy w liście zarówno do Koryntian, jak i Hebrajczyków. W liście do Koryntian czytamy o umartwianiu i o ujarzmianiu ciała, by nie zostać odrzuconym. A dalej kontekst przypomina, dlaczego Bóg odrzucił część Izraela. Dlaczego? Bo pożądali złych rzeczy? Bo było bałwochwalstwo pośród nich? Przeteczeństwo, kuszenie Boga, szemranie? List do Hebrajczyków wyraża to samo, bardzo prostymi już słowami, grzech, który usidla. Znalezienie się w sidłach dla biegacza musi oznaczać koniec wyścigu. Sidła nie puszczają dalej. Taka jest idea. Kłusownik, kiedy idzie do lasu i na jakiejś ścieżce, którą często przebiegają zwierzęta, zastawia sidła, to właśnie po to, żeby zwierzę nie pobiegło dalej. Żeby kiedy przyjdzie, to zwierzę tam tkwiło, żeby je mógł zabić i wziąć ze sobą do domu. To jest trasa, którą przebiega to zwierzę. Do jakiegoś celu, na przykład do strumyka albo do swojego legowiska. Sidła bardzo dobrze spełniają swoją rolę. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić za grzech. I pierwszym dobrem płynącym z krzyża jest przebaczenie naszych grzechów, które pozwala nam zbliżyć się do Boga. Przemiana serca, która ma miejsce podczas nowonarodzenia, pomaga nam dalej trzymać się z dala od tego grzechu. Mimo tego okazuje się, że stara natura potrafi brać górę i pojawia się grzech. Może stary? Może jakiś nowy? Czy to jest dla nas koniec wyścigu, kiedy pojawia się grzech? Jan, pisząc swój list, pierwszy list, napisał takie słowa. 1 Jana 1, 9-2. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jest prosty sposób na to, by grzech nie wypchnął mnie i ciebie z wyścigu. Wyznanie, które jest pokutą. Muszę przyznać się, że zgrzeszyłem. Muszę przeprosić za grzech. Muszę odwrócić się od grzechu i muszę przyjąć przebaczenie. I mogę biec dalej. Bóg niczym dobry leśniczy przychodzi i uwalnia mnie z sideł. Problem pojawia się, kiedy w moim i twoim życiu pojawia się grzech, który zaczyna w nas mieszkać. Nie nazywamy go po imieniu, nie wyznajemy go Bogu, nie żałujemy, że on jest, nie pozbywamy się go. Autor listu do Hebrajczyków napisał: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokolało się wielu. Kiedy nie korzystam z Bożej łaski, tak tu jest napisane, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, tej łaski, która przebacza. A więc kiedy nie korzystam z Bożej łaski, ale trwam w grzechu, ten grzech mnie usidla. Zwracam się przeciwko bliźniemu i zwracam się przeciwko Bogu, bo taka jest natura grzechu. Nie zawsze to widzimy od razu, ale w końcu okazuje się, że tak jest. Dochodzi do napięć w relacjach. W końcu zamiast wybaczać, oskarżam. Zamiast szanować, pogardzam. Zamiast kochać, nienawidzę. Zamiast przyjmować, człowieka odrzucam. Moim życiem zaczyna rządzić rozgoryczenie, duma, gniew, frustracja, nienawiść. I to są sidła. To są sidła, które uniemożliwiają mi bieg w tym konkretnym biegu. W tym nie puszczą mnie dalej. A więc to jest drugie niebezpieczeństwo. To jest tolerowanie grzechu w swoim życiu. A o trzecim niebezpieczeństwie mówi ponownie list do Hebrajczyków. Ten fragment, który czytałem na początku. Tam w 12 rozdziale, 3 wersecie czytamy: abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Mowa jest o przeciwnościach, o doświadczeniach, o cierpieniu. Wcześniej czy później każdy chrześcijanin odkrywa, że jego chrześcijańskie życie nie jest usłane różami. Rodzina jest nastawiona na nie. Dziecko choruje. Złodziej kradnie. Znajomi wyśmiewają się za plecami. Raty i rachunki pożerają wypłatę. A Bóg nie mówi: niech problemy znikną. Niech problemy znikną w twoim życiu. Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego moje życie tak wygląda. Jak to jest? Czy Bóg nie ma mocy tak pstryknąć palcem? I tak jak powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość, zamienić deszczowy listopadowy wieczór w słoneczny czerwcowy poranek? Dlaczego tak to musi trwać? Te pory roku. I ta brzydka też. I ten czas w moim życiu, kiedy jest mi tak ciężko. Dlaczego tego nie robi? Czy to nie jest dziwne? Pojawia się frustracja, zniechęcenie. Utrudzeni upadamy na duchu. Tak napisał autor listu do Hebrajczyków. Napisał też: popatrz na Jezusa Chrystusa. To jest werset wcześniej. Popatrz na Jezusa Chrystusa. Ty biegniesz w wierze, a On jest w ogóle sprawcą i dokończycielem tej wiary. Mimo tego, zamiast radości, która chyba mu się przecież należała, wycierpiał krzyż, a dopiero potem usiadł po prawicy Boga w niebie. Piotr w swoim liście, to jest 1 Piotra 4,12, napisał: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Nie dziwcie się, napisał, nie jest niczym niezwykłym, kiedy ty, chrześcijanin, cierpisz. Kiedy Bóg nie pstryka palcami i nie zmienia tego wszystkiego. To nie jest takie dziwne, napisał Piotr. To jest trzecie niebezpieczeństwo. Załamanie się w cierpieniu. A więc każdy z nas, którzy przyjęliśmy Chrystusa i poszliśmy za Nim, biegnie w wyścigu, którym od tamtej chwili stało się nasze życie. Celem tego wyścigu jest spotkanie się z naszym Panem twarzą w twarz. To będzie początek życia wiecznego. Żeby ukończyć ten wyścig, ty i ja musimy do końca zachować wiarę. Przez wiarę pozostać ukrytym w Chrystusie, Jezusie. Tylko przez krzyż, który wycierpiał, i krew, którą przelał, jesteśmy zbawieni. Żeby zachować wiarę i spotkać się z Panem, musimy teraz dobrze biec. Nie możemy przerwać wyścigu. Ten konkretny wyścig, którym jest nasze chrześcijańskie życie, skończy się dla nas, Jeśli oprzemy się na sobie samych, to inne reguły, inny wyścig, inny cel. Również ten konkretny wyścig skończy się dla nas, jeżeli będziemy tolerować grzech w naszym życiu. To są sidła, które nie puszczą nas dalej. I również ten konkretny wyścig skończy się dla nas, jeżeli załamiemy się w cierpieniu. To jest wycofanie się z wyścigu. Jeżeli ty i ja ustrzeżemy się tych niebezpieczeństw i zachowamy wiarę, to dokonamy biegu i ukończymy wyścig i odbierzemy wieniec. Tak mówi Boże Słowo na ten temat. I w związku z tym chciałbym zachęcić was teraz do wspólnej modlitwy. Powstańcie proszę. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które jest prawdą. Wierzę, że zrozumieliśmy te fragmenty, które czytaliśmy, że Twój Święty Duch przekonywał nas w naszym wnętrzu, że właśnie to jest Twoja prawda. Nie ludzka, ale Twoja. Że tak wygląda nasze życie z Twojej perspektywy. Że można je porównać do biegu czy wyścigu, którego metą jest spotkanie się z Tobą i nagroda w postaci życia wiecznego. Na co dzień, Boże, znasz nasze życie. I wiesz, że zajmujemy się wieloma rzeczami. Przychodzimy na nabożeństwa, idziemy do pracy, wychowujemy dzieci, odpoczywamy, planujemy jakieś wyjazdy, remontujemy mieszkania, czytamy Twoje słowo, angażujemy się w służbę. Jest wiele rzeczy na co dzień, Panie. Ale daj nam pamiętać o tym, że nasze życie każdego dnia jest etapem tego wyścigu. Etapem, który chociaż bardzo angażuje, nie może przesłonić nam tego, jaki jest sens i cel całego wyścigu. Dlatego, Panie, proszę Cię o to, abyśmy przede wszystkim umieli zawsze trwać w wierze. Prostej, dziecinnej wierze, która może wydaje nam się nieraz zbyt prostym sposobem na to, aby spotkać się z Tobą. Tak też było wtedy, kiedy Ewangelia była spisywana. Wiemy, Panie, jak apostoł Paweł do Koryntian musiał pisać, że ta Ewangelia o krzyżu jest głupstwem dla ludzi. Jest śmieszna. Ale wiemy też, że ona jest prawdą. Że to przez krzyż i krew jesteśmy zbawieni. I daj, aby to, co kiedyś nasze serce przyjęło, to, czym kiedyś zachwyciło się nasze serce i za czym poszło, było stale treścią naszego życia. Abyśmy i 5 lat później, i 40 lat później, i 70, jak Bóg da, po naszym nawróceniu, ciągle wiedzieli, że to Ty jesteś naszym Zbawicielem i pokładali ufność tylko w krzyżu i w krwi Chrystusa. Daj też, Panie, aby grzech, który jest wokół nas wszędzie, nie potrafił nas usiedlić. Daj znów, żebyśmy mieli takie spojrzenie, które przenika wszystko i widzi. I abyśmy nie żyli z takimi oczami zarośniętymi czymś, takimi oczami, które są zamglone, ale abyśmy przejrzyście widzieli, że ta i ta sprawa i to jest po prostu grzech. Jeżeli trwa, to usidla. Abyśmy rozumiejąc to i rozumiejąc, jaka jest stawka, byli gotowi i przynagleni w każdej chwili, żeby wyznać ten grzech, żeby pokutować i żeby biec dalej. I też, Panie, proszę Cię o to, aby cierpienia, przez które przechodzimy, nie były w stanie załamać naszej wiary. Abyśmy, zdając sobie sprawę, że nie zmienia naszej rzeczywistości tak, jakbyśmy tego czasami oczekiwali. Żebyśmy zdali sobie sprawę, że chociaż tak jest, to Ty jesteś z nami i prowadzisz nas do radości i chwały tam wtedy, kiedy będziemy odbierać wieniec i potem już na zawsze. Abyśmy znów rozumieli nasze życie chrześcijańskie z tej perspektywy zmierzania do celu. Abyśmy nie myśleli przypadkiem, że już osiągnęliśmy cel, że Twoje obietnice, Boże, w Chrystusie to wyrwanie z wszystkiego, czym jest ten świat i to życie. Abyśmy rozumieli, że na razie biegniemy ciągle w wyścigu, a wieniec i radość i chwała z nim związane są przed nami. Pouczaj nas, Panie, o tym i daj, abyśmy umieli podejmować odpowiednie, właściwe decyzje. Niech Tobie będzie chwała i cześć w naszym życiu, Panie. Amen.